Żyjemy w kulturze, która przyzwyczaiła nas do tego, że my kobiety stawiamy innych ludzi oraz dziesiątki, setki spraw na pierwszym miejscu, zawsze przed sobą. Zajmujemy się dziećmi, rodziną, rodzicami, teściami, pracą, szkołą i próbujemy ratować świat, zapominając o swoich potrzebach. Refleksja, żeby zatroszczyć się o własne zasoby, zadbać o swoje samopoczucie, zwykle przychodzi dopiero, gdy strajkuje ciało. Podcast Bądź dla siebie ważna jest zachętą do tego, by kobiety zaczęły żyć swoim życiem, by zaczęły uwzględniać swoje pragnienia każdego dnia. Chcemy rozmawiać o kobietach, bo kobiety podziwiamy. Przyglądamy się im, czyli również sobie, z miłością i troską, ale uczciwie, bez lukru. Ja nazywam się Karolina Morelowska-Siluk, jestem dziennikarką Zwierciadła i Sensu, a moją rozmówczynią jest psycholożka, psychoterapeutka i socjolożka dr Joanna Heitmann. Dzień dobry, Joanno.
Dzień dobry.
Mamy rozmawiać o kobietach i zastanawiałyśmy się wspólnie nad tematem, który będzie dotyczył jak największej ilości z nas. Chociaż nie lubimy generalizować, ty nie lubisz bardzo, to podkreślasz, ja też za tym nie przepadam, ale bez wątpienia takim czymś, co dotyczy nas wielu, jest to, że my mamy taką skłonność, nie wiem czy to dobre słowo, do stawiania siebie na ostatnim miejscu w szeregu. Są wszyscy dookoła, a potem jestem ja, kobieta. I to widać w takich drobiazgach, choćby jak mówimy, jak przyglądamy się na przykład temu, jak wygląda niedzielny obiad. Kobieta najpierw się krząta i potem, a nawet jak się nie krząta sama, krząta się z mężem, ale potem rozdaje jedzenie i dla siebie zostawia to, co jest najbrzydsze, nie wyszło. Jeżeli w ogóle coś zostanie, to najbrzydsze, to co nie wyszło, wszystkich obdaruje. Kobieta, która pakuje rodzinę na wakacje, spakuje dzieci, spakuje partnera i sobie wrzuci coś na ostatnią chwilę, albo nie wrzuci, bo już nie ma czasu. Dlaczego my takie jesteśmy? Skąd to się w nas bierze?
Tak, widzisz, uśmiecham się, ale muszę przyznać, że rzeczywiście to, co mówisz, może i nie lubię generalizacji, ale odważyłam się, żeby ten temat rzeczywiście poruszyć, też pracując coraz więcej z kobietami i w takiej pracy coachingowej, ale też takiej pracy psychoterapeutycznej. I rzeczywiście ten wątek, o którym ty mówisz, stawiania siebie gdzieś na końcu w jakimś szeregu potrzeb osób, tych bliskich nawet, albo nawet wręcz poza tym szeregiem, zdecydowanie częściej dotyczy kobiet. I ja się zaczęłam mocno zastanawiać, co tutaj może działać. Czy to tylko jakieś wychowanie, może nasza kultura, a może rzeczywiście jest coś w jakimś ewolucyjnym rozwoju płci. Co tutaj się dzieje, bo przecież żyjemy w XXI wieku, w którym wiemy, że no oczywiście płeć tak świetnie, ale generalnie chodzi o to, że jesteśmy ludźmi, czyli wszyscy mamy potrzeby, mamy partnerstwo, w związkach, w relacjach, w małżeństwach. Mamy wiedzę, mamy inny styl życia niż pokolenia poprzednie, niż 100 czy 150 lat temu. A jednak powiało takim, jakimś, ja wiem, może stereotypem, albo co gorsza, i o tym też myślałam, słuchajcie, czymś, co nazywa się autostereotypem, czyli jak ja widzę siebie i swoją rolę jako kobiety. W tym przypadku chodzi o tą kategorię, taką ważną kategorię, czyli kategorię płci. Jak ja się widzę jako kobieta, jak ja się definiuję. I tutaj jest taki element świadomy, no właśnie mówimy, no przecież to jest XXI wiek równości, wszyscy mamy potrzeby. Ale też nauka pokazuje, że część z tych stereotypów, czy właśnie autostereotypów, ona nie zniknęła, ona jakby przeszła trochę do podziemia, czyli jest w nas ukryta. Słuchajcie, pamiętajmy, że w końcu jest coś takiego jak pewna pokoleniowa ciągłość, mimo zmian, mimo różnych rewolucji obyczajowych, to jest tak, że my też pewne przekonania trochę dziedziczymy jak jakąś taką schedę, żeby nie powiedzieć, że w przypadku kobiet wiano, od swoich matek, a te matki od swoich matek i tak dalej. A ta zmiana w roli kobiety, tak w rodzinie, jak i w związku, jak i w świecie w ogóle, biorąc pod uwagę też zawodowy obszar, one są w sumie dość niedawne. Tak? Mówimy o 50, może 20 latach, może troszkę więcej, ale przecież, że tak sięgnę do historii, bo myślę, że to też trzeba wiedzieć, żeby mieć ten kontekst, trochę się też z tego odbarczyć, trochę to zrozumieć i trochę rzucić na to światło. Moja babka opowiadała mi, że w Zamościu, czyli całkiem takim mieście no, poważnym, to były czasy jakieś no, lata, powiedzmy sobie, XX wieku. Ona, żeby pójść do kawiarni z koleżanką, no była tam, nie wiem, 20-letnią kobietą, ale żeby one mogły pójść same, to moja babcia musiała się przebrać za mężczyznę. No? I dopiero wtedy mogły pójść. Oczywiście no, to już wskazuje ta historia na to, że potem pewną była taką buntowniczką, w sensie takim, że no właśnie spędzała mnóstwo czasu w pracy, nie zajmowała się przesadnie, jakoś nadmiarowo dziećmi, była liderką, była mentorką, świetnie. Ale uwaga, jak przyszło co do czego, to na przykład moja mama była przez nią tak wychowywana, żeby uczyć się gotowania, opiekowania się, zajmowania się domem. Natomiast brat mógł tam hasać po podwórku z kolegami w tym czasie, dokazywać na różne sposoby i tak dalej. Oczywiście ostatecznie oboje zostali naukowcami i wydawałoby się, że te różnice nie są tak istotne, no ale prawda jest taka, że no, wuj do dzisiaj w ogóle nie wie, po co są garnki i na pewno, mimo że jest chemikiem wysokiej klasy, nie wie, jak nastawić pralkę, prawda? A moja mama no, oczywiście zajmowała się, pomimo bycia naukowcem równocześnie, oczywiście właśnie domem i zaspokajaniem przede wszystkim potrzeb, no właśnie potrzeb innych, tak? Więc coś tam się zadziało w tej mojej babce, przepraszam, że poruszam własną historię, ale żeby to pokazać, tak, że gdzieś jednak zagrały w niej te przekonania o tym, co tam ta kobieta powinna w tej wychowawczej roli. I mówię o tym, że ostatecznie pomimo całej, użyję staromodnego słowa, emancypacji, jak przychodzi co do czego, to kiedy wchodzimy w rolę, no właśnie, partnerek, żon, matek, mamy gdzieś takie poczucie większego takiego bycia okej, jak tam innym będziemy coś ofiarować, w sensie służyć. Takie słowo służyć mi przychodzi do głowy. Służyć w sensie opiekowania się, troszczenia się, myślenia o potrzebach innych, ofiarowania swojego czasu, swoich umiejętności innym. Mówię tu zwłaszcza o bliskich.
Czy na tym budujemy poczucie własnej wartości?
I wydaje mi się, że częściowo tak, że jak dla wielu z nas, jakbyśmy nagle to jakoś przestały robić, to pojawia się, i o tym mi mówią też moje klientki, no pojawia się takie poczucie, o mój Boże, no cały ten jakiś świat, który stworzyłam, zaraz się zawali. Tu już prawie nie mogę oddychać, prawda? Coś jest nie tak, bo na pewno jakoś zostanę źle oceniona. Nie wiem, może jakoś nawet odrzucona przez tą moją rodzinę z tego powodu. Więc mówię oczywiście o jakichś przypadkach być może skrajnych, ale coś takiego jest, że mimo właśnie całego tego no, rozumienia, że przecież to jest wszystko partnerskie i równe, to jednak gdzieś te takie stare głosy, powiedziałabym, być może właśnie no, jeszcze wielopokoleniowe, one w nas zostały. My żyjemy tak naprawdę na granicy tego modelu tradycyjnego, który, no uwaga, on naprawdę się kształtował setki lat, żeby nie powiedzieć, że jeszcze dłużej, czyli abstrahując od w ogóle racjonalności tego podziału, no ale takie właśnie przyjęcie, że kobieta właśnie pełni tą służbę wokół domu, relacji, dzieci i tak dalej, a mężczyzna jest na zewnątrz, prawda? On gdzieś tam walczy, on tam rywalizuje z innymi i oczywiście no, zapewnia byt tej rodzinie, no, żeby już być w taki najprostszy sposób.
Jak używasz słowa służba, służenie, to jako psycholożka, jako psychoterapeutka coś cię kłuje, gniecie?
To jest świetne pytanie. Masz tutaj, bym powiedziała tak, intuicję, tylko żeby jej tutaj nie kierować w stronę kobiecej, bo jest już udowodnione, że jest naturalną funkcją umysłu tak męskiego, jak i kobiecego. Może być wykorzystywana lub nie, ale rzeczywiście coś mnie gniecie, bo zupełnie jest czymś innym, jeśli ta służba, tutaj w takim cudzysłowie, tak, ona jest pewnym świadomym wyborem i wiąże się z wzajemnością. Czyli czymś takim, że ja daję, ale potrafię też i brać. Poświęcam jakąś cząstkę siebie, czas, uwagę i tak dalej innym, ale jest moment, w którym też to odbieram sobie, tak? Czyli zapewniam zaspokojenie swoich potrzeb. Pamiętam, krótko mówiąc, że ten, kto służy, jest też osobą, autonomiczną osobą, też ze swoimi potrzebami. A nie jest to w pewnym sensie takim odruchem, który jest niejako wymuszony tym, że w innym przypadku po prostu czujemy się źle. Teraz gdzieś jest jeszcze często, na to się nakłada, czy może się nakładać, rzeczywiście element związany z wychowaniem. I to się też często pojawia w relacjach kobiet, z którymi pracuję. No bo wyobraź sobie, że mamy na przykład bardzo wymagającą matkę, bardzo surowego, krytycznego ojca, co nie jest też rzadkością, albo sytuacja, w której w domu rodzinnym dziewczynka, młoda kobieta doświadcza jakiegoś rodzaju przemocowości, przemocy, i tu wcale nie mówię o takiej fizycznej, i na przykład wchodzi automatycznie w toku wychowania w taką trochę rolę wybawcy. Czyli na przykład zajmuje taką pozycję, na przykład jeśli jest jakiś rodzaj przemocy, na przykład ze strony ojca w stosunku do dzieci, do matki, wchodzi w taką rolę, nie wiem, ochrony matki, wyczulenia na to, co się dzieje, ochrony i opieki nad młodszym rodzeństwem. To się dzieje kosztem bycia przy swoich potrzebach, no bo to jest też taki element, kiedy często te dziewczyny, dziewczęta jakby zbyt szybko wchodzą w taką rolę dorosłą, takiego wybawcy, i to jest też automatyczne, bo potem właściwie szukają bardzo często takich relacji, takich związków i takich osób, gdzie dalej mogą tą rolę wybawcy pełnić. Ponieważ też, to jest może bardziej skomplikowane, ale pozwolę sobie na skomplikowanie. Jeżeli doświadczają czegoś bardzo trudnego w domu rodzinnym od swoich rodziców, to jednym ze sposobów jest poradzenie sobie tak oto, że zaspokojamy wiecznie potrzeby innych. To jest takie przewrotne, to jest oczywiście w takiej tradycji bardziej analitycznej, psychodynamicznej, która zakłada, że nie jesteśmy tylko tak tym, co świadome, ale też tym, co pracuje w nas na poziomie nieświadomym, i to bywa paradoksalne. Czyli takie nadmiarowe zajmowanie się potrzebami innych może być też oznaką, że w ten sposób, to jest mechanizm obronny, żeby nie zajmować się potrzebami własnymi, własnymi emocjami. I właściwie można powiedzieć, to co w tym złego? Świetnie, to taka kobieta jest szczęśliwa, bo to właśnie pozwala jej od tego odwrócić od siebie i od trudnych emocji, potrzeb i tak dalej swoją uwagę. Właściwie co w tym złego? Można powiedzieć, że każdy mechanizm obronny właśnie po to jest obronny, żeby nam ułatwiać egzystencję, tylko że zupełnie nie wiedzą dlaczego pojawiają się na przykład z głęboką depresją. Czasem w wieku lat 40, czasem wcześniej, czasem później. I to nie jest jakiś syndrom, że nie mają teraz już kogo ratować, tylko naprawdę nie wiedzą, co się dzieje. Bo są w zupełnie, dobrych związkach, rodzinach. Bo krótko mówiąc, ten mechanizm obronny w pewnym momencie, można powiedzieć, nie wiem, czy nie, to jest oczywiście słowo, dramatycznie nazwę, że zabija nas. Ten sam mechanizm obronny, który nam służył, pomaga sobie poradzić w tym dzieciństwie, we wczesnej młodości.
Bardzo nam szkodzi.
W pewnym momencie po prostu nam szkodzi. Jest brak kontaktu ze sobą, ze swoimi emocjami. One tam przecież cały czas w nas są. Gdzieś wychodzą. Innym mechanizmem takim szkodzącym, dlatego o tym może mówię, żeby też spojrzeć po prostu na siebie, poddać coś refleksji. Ale innym takim mechanizmem szkodzącym jest to, że to jest dla mnie trochę syndrom matki Polki. Już mówię, o co chodzi, że ten wybawca w nas, albo wybawczyni nazwijmy to, taki nadmiarowy, taki właśnie z pominięciem patrzenia w ogóle na siebie i na swoje potrzeby, w pewnym momencie, bo to jest tak jakby beczka bez dna, tak? Pomagamy, ale nie jest nam wcale lepiej, prawda? Nie czujemy się zupełnie dobrze ze sobą, ciągle szukamy, gdzie jeszcze można się poświęcić, ale świat od nas takiego poświęcenia nie oczekuje.
A możesz nawet usłyszeć, że odgrywasz matkę Teresę. Po co?
Właśnie o tym mówię. No to i to jest takie słowo, które może nie jedna z nas słyszała. To po co to robisz? Kiedy to się dzieje? Kiedy w nas pojawia się złość. Pojawia się wybuch wręcz agresji, prawda? To ja tu wszystko, a wy nie. Bo tak się to musi skończyć. Musi być jakiś balans pomiędzy tym, co my, a dla innych. Pomiędzy co inni dla nas, co my dla innych. My jako osoby, inni jako osoby. Musi być. Jeśli go brak, to się gdzieś wywróci. I teraz brak kontaktu z tymi potrzebami i przyjmowania, i to nadmierne właśnie służenie, kończy się tym, że nagle pojawia się nie wiadomo skąd druga część nas, tak? Tak samo niedojrzały, można powiedzieć, wybuch złości. Wtedy całe otoczenie mówi, no ale to po co to robisz?
Nikt cię o to nie prosił.
Nie prosił. To, no, myśmy się przyzwyczaili, no tak zawsze było, no okej, no myśleliśmy, że to jest ten twój wybór, prawda?
Choć na marginesie wygodnie, wygodna sytuacja. Prawda?
Oczywiście,
dla otoczenia.
Ale też przyzwyczajamy innych do naszych zachowań i w takim razie no, tak sobie to przyzwyczailiśmy, to nasze otoczenie. I gdzieś za tym wybuchem złości, bo tu muszę tak powiedzieć, to kolejny może paradoks, że taką drugą stroną monety złości jest smutek, no to może się pojawić właśnie smutek, ale w postaci już takiej no, rozlanej, depresyjnej, prawda? Bo w ogóle jest poczucie niezrozumienia przez otoczenie, ale w końcu jest takie niezrozumienie, że ja siebie też nie rozumiem, bo otoczenie mówi, no to zwróć się ku sobie, to co chcesz. A ta kobieta siedzi i mówi, ale ja nie wiem.
Bo ja nie wiem, bo ja nie znam swoich potrzeb, bo ja nigdy się im nie przyjrzałam, bo ja zawsze chowałam się za potrzebami innych. I to nie świat ode mnie tego oczekiwał, to wychodzi zwykle, powiesz zawsze, czy powiesz zwykle od nas, że to się zaczyna od nas, bo wspomniałaś o tym autostereotypie, tak? To nie jest, że rozumiem, że tu silniej działa autostereotyp niż stereotyp, tak?
Autostereotyp i też akurat przy wchodzeniu w tą rolę wybawczyni podkreślam bardzo mocno to, co się działo w domu rodzinnym w okresie też tego wychowania, czy... Do czego nas jakoś skłaniano, czego od nas oczekiwano, ale też czy nasze potrzeby były zaspokajane, no i na przykład czy nie spotkaliśmy się z jakąś agresją czy przemocą, bo wtedy wejście w rolę wybawcy jest świetnym pomysłem, więc tu więcej się dzieje, absolutnie więcej się dzieje wewnątrz nas samych, zwłaszcza teraz, no bo wyobraźmy sobie, nie wiem, świat lat temu 100, no to też oczekiwano, prawda? Bo presja społeczna, normy społeczne były inne. No nie jest chyba może zdziwieniem, może dla bardzo młodych kobiet byłoby zdziwieniem, ale że no kobieta, która właśnie nie wchodziła w takie role pomocowe i opiekuńcze, to no, była trochę tak podejrzana, prawda, w różnych społecznościach, rodzinach i tak dalej. Więc, ale dzisiaj tak nie jest. Wobec tego to nie jest tak, że inni od nas tego oczekują. Tylko to się pojawia w nas.
Ale czy na pewno tak nie jest? Tak się zastanawiam, czy nie mówimy o kobiecie, która nie tworzy tej rodziny, tego ciepła, czasami kobiecie, która nie ma dzieci, czy to nie jest tak, że ona jest jakaś oschła, jakaś dziwna? Czy na pewno tego w nas już nie ma? Że trochę inaczej się patrzy na kobietę, jeżeli ona nie jest tą kobietą właśnie, o której wspomniałaś?
Wiesz co, trudno mi teraz naprawdę tak rozróżnić to, co my same myślimy o sobie, aha, a to, jak otoczenie nas ocenia. Dlatego tak podkreślam rolę tego autostereotypu, a nie stereotypu, czyli czegoś takiego, że może jednak my kupujemy, mówiąc tak bardzo nieelegancko, ten obraz, że no jakoś takie jesteśmy niepełne, jakieś takie nie w pełni wartości, jeśli nie jesteśmy w związku najlepiej małżeńskim, nie mamy dzieci i nie pełnimy wszystkich tych ról właśnie takich opiekuńczo-pomocowo-wsparciowych jakoś bardzo intensywnie. Nie wiem, czy otoczenie patrzy podejrzliwie, pewnie ciągle tak, albo też zależy gdzie, no bo też to trudno uogólniać, ale nie wiem, czy my same też nie mamy w stosunku do tego takiego cienia, prawda, wątpliwości, że może jednak właśnie to nie jest do końca ta rola kobieca spełniona, bo to nowe pojęcie bycia kobietą, ono ciągle moim zdaniem wypełnia się treścią w stosunku do tego tradycyjnego. Więc też nie jest dziwne, że nam jest tak, że tak stoimy trochę w rozkroku. Tak?
Ale powiedziałaś, że bardzo dużo to jest nasze wychowanie, ale myślę sobie też, że ci nasi partnerzy, to oni też się wychowywali w jakichś domach i często wychowywali się w domach, gdzie jednak matka była tą osobą. Więc czy to jest rzeczywiście tak, że my tylko same to sobie robimy, czy jednak oni gdzieś też podświadomie od nas tego jednak w jakimś sensie oczekują?
To prawda, ktoś został wychowany jak mój wuj, którego tu wspomniałam, no to stworzył taką właśnie relację, no tak był przyzwyczajony i tak przeżył świetnie życie. Natomiast trochę oczywiście się śmieje, a trochę to jest niepokojące.
Nie.
No więc o to chodzi. I teraz... No, tu by było takie pytanie, czy ponieważ dzisiaj dobieramy sobie partnerów, no właśnie, z własnej woli, a nie jest tak, że nam się aranżuje małżeństwa, co też jest pomysłem stosunkowo nowym, bo jednak może to jest zaskakujące dla niektórych, ale pomysł, żeby wychodzić za mąż z miłości, to jest absolutna nowoczesność dla naszych, nie wiem, prababek, kompletnie niejasna.
I kto wie, czy to dobry pomysł.
A to jest na osobną dyskusję. No to można powiedzieć, no okej, świetnie, czyli jeżeli wchodzimy z własnego wyboru, no to chyba przy poznaniu tychże oczekiwań. Czego ja oczekuję od ciebie, mój przyszły mężu, albo ty ode mnie, moja przyszła żona, kiedy możemy wcześniej się poznać dłużej, czasem mieszkać, trochę zrobić różne przymiarki do tego, jak to wygląda. A to wychodzi bardzo szybko, jeśli nie w takich jawnych deklaracjach, bo często ludzie po prostu jakoś nie zawsze potrafią mówić o tym wprost. Ale to wychodzi bardzo szybko. No, ja zawsze mówię, weź kogoś na dłuższy wyjazd, gdzieś, gdzie będzie trzeba różne rzeczy, no właśnie, robić, załatwiać, organizować, nie wiem, no, jakąś taką codzienność przeżyć. I to bardzo szybko wyjdzie właśnie, jakie są oczekiwania. I zazwyczaj to pokazuje jakąś prawdę.
To zakładając, że i mężczyzna może mieć to w sobie, bo patrzył na swoją matkę i ja mam to w sobie, bo tak jestem wychowana, no to my się gdzieś właściwie spotykamy.
Tak, no tak.
I tak,
tak
to się kręci, aż do momentu tej złości i tego wybuchu. On niekoniecznie chciał, żeby ona była inna, ale w momencie, kiedy ona wybucha tą złością, to on mówi, ale przecież ja od ciebie nie oczekiwałem. A ona nie wie, co się z nią dzieje.
Tak, i jeszcze też są często dzieci, już na przykład właśnie, nie wiem, dorosłe czy takie dorastające, czyli w takim okresie, kiedy już ta separacja od rodziców jest poważna i wtedy nawet właśnie taki może się rozwinąć, no ja to nazywam sobie tak po swojemu właśnie syndromem matki Polki, że teraz, no ale gdzie ta wdzięczność, ale dlaczego odchodzisz? No odchodzę, no bo taki jest moment, że odchodzę, no ale jak to? Przecież ja tutaj dla ciebie. I ogromny jest też taki konflikt, zdziwienie, co tu się wydarzyło, prawda? Że teraz ja się nie mogę dogadać z własnym dzieckiem. I teraz na jedną jeszcze rzecz chciałam zwrócić uwagę, która mi się wydaje jakaś niezwykle niebezpieczna, no też ma swoją paradoksalność w sobie. Otóż myślę, że żadne dziecko, ani żaden partner nie chce być, tak mi się wydaje, na takim psychologicznym poziomie, z osobą, której nie ma. Czyli która właśnie nie nie wyraża ani nie zaspokaja swoich jakichś potrzeb. No, nazwijmy to tak ogólnie, prawda? Może chodzi o zainteresowanie.
No tak, nie ma pasji, tak? Nie ma, jakby jej nie ma, tak?
Nie, bo tak jak wy, co dla was i tak dalej, prawda? To oczywiście na przykład Sarah się tego przyzwyczaja, ale tak właśnie w pewnym momencie, no to ta partnerka czy ta matka tak jakby, no właściwie no jej nie było. Nie?
Jesteśmy mało ciekawe?
To nawet nie to, może być bardzo ciekawe, tylko wiesz, to jest tak, że autonomia, ona czyni relację ciekawą. Nawet jeżeli jest jakieś starcie, nawet jeżeli jest coś w rodzaju konfrontacji, bo ja coś potrzebuję, a ty potrzebujesz, na przykład moje drogie dziecko, tak? Ty teraz tam chcesz, żeby coś tam z tobą, a ja mówię, a ja teraz mam coś tam, prawda? No to jest rodzaj konfrontacji.
Iskrzy, coś się dzieje.
Coś iskrzy, ale właśnie coś się dzieje. I nie tylko, że to jest o tyle ważne, że na przykład dzieci się uczą w ten sposób, że druga strona jest autonomiczna i też ma swoje potrzeby, czyli będzie im łatwiej kiedyś no, tworzyć pełne związki, ale też to jest coś, nie wiem, czy to jest dobre słowo, w rodzaju takiego szacunku do tej drugiej osoby jako osoby, nie do postaci matki. Matki, rodzicielki, właśnie tej poświęcającej się, szanuj ojca swego, matkę swoją. Nie kpię sobie z przykazań, tylko że to nie o to chodzi, tylko do matki jako człowieka, jako osoby. Przecież w końcu jak my się odseparujemy od naszych rodziców w wieku tam dorastania, potem w jakimś wieku młodzieńczym, to my potem wracamy, ale my chcemy wrócić do kogoś, kto będzie właśnie naszym partnerem. Bo my już nie potrzebujemy, albo przynajmniej nie tylko, to jest zdecydowanie za mało, matki opiekunki poświęcającej się i podkładającej nam najlepsze kąski, oprócz tego, że to jest krępujące i mamy takie wrażenie, jakby mama chciała, żebyśmy się teraz regresowali znowu do wieku 5 lat, prawda? I to jest męczące. Także to jest jeszcze ważne, że to nie tylko, że niekoniecznie jest oczekiwane, no chyba, że jest, tak jak powiedziałaś, i to jest inny układ, ale po drugie, może nam po prostu no, nie polepszyć, a pogorszyć relacje z tymi najbliższymi. No, to jest kompletny paradoks, ale tak jest.
A czy jeżeli jest tak, że my w pewnym momencie zaczynamy oczekiwać tej wdzięczności, tak jak powiedziałeś, że przychodzi ten moment taki, że my jednak jej oczekujemy, to czy to oznacza, że to nie było do końca szczere? Że to była jakaś... Jak to działa? Bo my to robimy z serca, mówiąc potocznie. Z czego my to robimy? Właśnie z tego, o czym powiedziałaś wcześniej, tak? Z tego wychowania.
To idzie z pewnego rodzaju przymusu, to podkreślałam. Czyli ja pokazywałam właściwie taką, no jak powiem, patologiczną, to już zabrzmi bardzo klinicznie, ale taką niezdrową troskę o innych, czyli albo taką, która pozwala nam właśnie uniknąć swoich emocji i swoich patrzenia na swoje potrzeby, bo przeżyliśmy jakąś traumę kiedyś, albo kiedy właśnie zostaliśmy wsadzeni w taką rolę wybawiciela bardzo wcześnie na przykład w rodzinie, no albo kiedy w nas działa taki przymusowy autostereotyp, że no nie będziemy warte, jeżeli po prostu nie poświęcimy się kompletnie, bo taki przekaz gdzieś dostałyśmy od kultury. Tylko to jest nadmiarowe. To jest nadmiarowe i to nie ma charakteru zdrowego. I stąd my się nie... Na koniec nie czujemy z tym dobrze. Bo jeżeli ja wybieram, że tu jestem ja, ale mam pewnego rodzaju możliwość, to ofiarowuję ci coś, da? Bo mam taką możliwość, to jest moja decyzja, a tego na przykład już nie. Jest takich 5 takich przykazań, jak nie być wybawcą. Nie? Po pierwsze, poczekaj, aż ta osoba poprosi o pomoc. No tak, no oczywiście, no jak, nie wiem, no ktoś się przewrócił na przejściu dla pieszych, to oczywiście, no wiadomo, tak?
Ale rozumiem, że kobiety, o których teraz rozmawiamy, nie czekają. One nie czekają.
Nie, to są właśnie te kobiety, które już nadlatują. Ty w ogóle jeszcze nie masz żadnej nawet potrzeby, już nie mówię, że ją wyraziłaś, ale już nadlatują właśnie z ratowaniem cię i pomaganiem ci i dawaniem ci czegoś i tak dalej, nie? Po drugie, pomyśl, czy masz zasoby ku temu. Zasobem może być czas, może być twoja energia, siła, mogą być twoje emocje, pieniądze, no różne rzeczy.
Tej kalkulacji też nie ma, bo jest no to nie. Nieświadome.
Bo nie ma czegoś, że ja w ogóle coś chcę, prawda? Że ja lubię ten kawałek tego kurczaczka, to sobie go dam, prawda? No bo ja w ogóle o tym nie myślę. Czy masz te zasoby, czy chcesz to zrobić? Czyli ten moment taki właśnie, czy to jest jakiś automat, bo ja się będę źle czuła, czyli robię to, żeby się lepiej czuć, albo żeby właśnie no, to zadowolenie innych ze mnie, prawda, było, czy ja chcę. Coś mi umknęło. W każdym razie tam było gdzieś na końcu też takie ciekawe, że czy nie robisz za kogoś więcej niż 50% tego, w czym nawet już tam cię poprosił i tak dalej. Czyli czy zostawiasz innym też ich jakąś taką pracę do wykonania w danej sprawie albo jakiś niedosyt, prawda? Coś chciałaś zapytać, ale chyba przerwa.
Powiedziałaś o tych, z czego to może wynikać, a powiedziałyśmy też na początku, że bardzo dużo jest takich kobiet. To czy znaczy, że rzeczywiście tak wiele z nas albo ma za sobą takie wychowanie, ma te trudne doświadczenia z dzieciństwa, no bo to wszystko jest niezdrowe, powiedziałaś, tak to nazwałaś. Niezdrowe, ja sobie myślałam nawet tak trochę toksyczne, a jest nas tak dużo.
Wiesz, ja różne czynniki analizowałam. Oczywiście i te właśnie ewolucyjne, jak się kształtowały nasze odruchy, prawda, właśnie i te kręgi opiekuńcze versus te hierarchie i elementy kulturowe. Mówię oczywiście o kulturze zachodniej, bo nie możemy wszystkiego sprowadzać do jednej kultury. I o wychowaniu, gdzie model może tutaj nasz jest taki też specyficzny. Ale naprawdę bardzo trudno jest jakoś tak jednoznacznie powiedzieć, że to jest jeden z tych czynników. Ale jest tych czynników sporo. Myślę, że i wychowanie, i tak samo i dziewcząt, i chłopców, bo przecież stosunkowo wiele jest jeszcze takich modeli wychowywania chłopców przez matki. Mówię o naszym kraju, naszej kulturze po prostu. Takiej, że ta matka ma za tego chłopca zrobić niemal wszystko i tak długo, jak tylko się da. Ta? I tu mówię akurat szczególnie o chłopcu, bo potem właśnie to z kolei komplementarnie produkuje ten odruch opiekuńczy kobiet jako partnerek. No, nie chcę oczywiście przesadzać, bo taki trochę przerysowany może obraz teraz rysuję. Ale ta samodzielność młodego chłopca czy mężczyzny to nie jest jakiś rys charakterystyczny dla naszej kultury. Jak sobie przypomnę Stany Zjednoczone, w których spędziłam sporo czasu też i pracując i żyjąc tam, oczywiście było to mnóstwo lat temu, więc nie wiem jak to wygląda dzisiaj, ale mimo, że tam też dużo się dzisiaj mówi o właśnie takim przesadnym, takiej opiekuńczości nad dziećmi, no ale tam raczej normą było to, że ten młody człowiek, zwłaszcza jeśli to jest chłopak, bardzo szybko wychodzi z domu i po prostu musi, jak to mówią dzisiaj młodzi, ogarnąć się, nie? I w ogóle nie było się nad czym zastanawiać, nie? Gdzie u nas, no ale jak to, prawda, że nie poradzi sobie. Także tak, myślę, że rzeczywiście tutaj może być te elementy. Jak mówię, my nie powiemy, że te stereotypy nadal funkcjonują, bo przecież jak to? Ale to nie znaczy, że one zniknęły. One są żywe.
A jednocześnie równolegle mamy tę silną emancypację i my chcemy całej puli rzeczy, które wcześniej były dla nas niedostępne, a nie chcemy pozbyć się tego, co wcześniej kobiety dokładamy sobie i nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego udźwignąć.
To jest też bardzo dobry punkt, który podnosisz. Skoro rzeczywiście żyjemy w okresie zmiany całej takiej definicji tej roli czy tej kategorii bycia kobietą, to rzeczywiście, tak jak ja powiedziałam, że stoimy trochę okrakiem między starym, tradycyjnym modelem i definicją, a tym nowym, no to jak wiadomo, w takiej pozycji jest trudno. żyjemy już w inny sposób, ale myślę, że czujemy i myślimy jeszcze bardzo często w taki stary sposób. I stąd się możemy złapać świadomie albo i nie na takim odruchu, że ja zrobię więcej, ja więcej poświęcę.
Na wszelki wypadek.
Na wszelki wypadek. Jakoś jednak się będę lepiej czuła. Nie? A jeśli inni tego nie zrobią, no to ja mam na to różne, wobec mnie, to ja mam na to różne wytłumaczenia innych. Albo też nie bardzo umiem powiedzieć, czego mnie trzeba, co ja chcę, a czego na pewno nie chcę i sobie nie życzę. Myślę, że to są ciągle trudne rzeczy. Pamiętajmy, że naprawdę ta zmiana jeszcze nie nastąpiła jakoś w pełni, żebyśmy się czuły całkowicie swobodne.
Pokoleń potrzebujemy? Kolejnych?
Myślę, że tak. I myślę, że to nie jest nic odkrywczego ani nowego. I potrzebujemy na pewno innych wzorców. Nie wzorców może jakichś wojująco-feministycznych, bo chyba to nie o to chodzi, żebyśmy się całkowicie pozbawiły. Oczywiście mówię też o jakichś takich karykaturalnych ich formach. Pozbawiły czegoś, co jest związanego, nie wiem, z budowaniem relacji, z ciepłem w relacji. Zresztą nie dotyczy tylko jednej płci. Czy nawet ofiarowania czegoś z siebie innym. Tylko pod warunkiem, że to będzie nasz taki świadomy wybór i że to będzie związane z tą wzajemnością. To chyba jest najważniejsze.
Płacimy za to depresją, tak jak powiedziałaś, często, co widzisz w swoim gabinecie, dlatego właśnie, że jesteśmy w tym okresie przełomu?
Każdy, naprawdę, akurat tu się trochę wymigam od odpowiedzi takiej prostej, ale każdy przypadek jest inny, tylko tak, rzeczywiście to może być z tym przełomem związane, dlatego że to są kobiety, które były wychowywane jeszcze wedle modelu, w którym już na przykład one same starają się nie wychowywać swoich dzieci. Niezależnie zresztą od płci, bo i przypomina mi się właśnie taki przypadek, gdzie to kobieta miała być taką, właśnie jej brat sobie pozwalał na bunt, bardzo szybko wyszedł z domu, było takie przyzwolenie, a był delegowany do tego, żeby być tym takim niesfornym dzieckiem, prawda? Natomiast jakby tak sobie rodzice kompensowali, że ona z kolei miała, tak się mówi często w rodzinnych systemach, delegowana do tej roli grzecznej, nigdy nie przeszła okresu buntu nastoletniego, który jest istotny z tego punktu widzenia, że nie chodzi o to, żeby w tym buncie trwać całe życie, bo to byłoby infantylne i nierozwojowe, tylko to jest taki moment, kiedy zaczynamy odkrywać, czego chcemy, choćby przez kontrast do tego, czego nie chcemy, a nie chcemy oczywiście tego, co nasi rodzice, prawda? No jak nie ma tego momentu buntu, jakąkolwiek formę on przyjmie, to tak naprawdę my zostajemy z tym, że nie wiemy, jakie potrzeby my mamy. Z tego zakładamy, że no, wystarczą nam potrzeby innych. I trochę tak się właśnie w tym jej życiu stało. Zresztą kobieta i pracująca, wykształcona świetnie i tak dalej. Ale po prostu nigdy jej nie przyszło do głowy, że ona ma jakieś potrzeby. Wiedziała, że dzieci mają potrzeby, że mąż ma, że rodzina ma, ale ona nie. I kiedy tak się rzeczywiście wydarzyło i ona zaczęła proces swojej terapii i zaczęła sama od siebie, nie z jakiejś namowy, bo tak to się nie dzieje, na przykład odkrywać różne rzeczy, które chce i lubi robić i na nie poświęcać czas i jakoś pokazywać to dzieciom, że na przykład nie wiem, teraz nie będą miały jej 100%, tylko tam 98%. To okazało się, i pamiętam, jak ona z tym przyszła, z takim o niezwykłym zdziwieniem, że ta jej rodzina, którą sobie niezwykle ceniła, bardzo dobrze na to zareagowała, że te dzieci w różnym zresztą wieku spojrzały takim błyszczącym okiem na tą mamę. Tak, oczywiście, świetnie. Były takie dumne, prawda, z tego, że ona te potrzeby swoje ma. Także no... taka właśnie historia, gdzie ten element był chyba najbardziej taki wyraźny, tego co się wydarzyło w jej rodzinnym domu. Ona po prostu nie wiedziała, że można inaczej. Nie miała być tą grzeczną dziewczynką.
Rozumiem, że do momentu, kiedy my nie jesteśmy gotowe jeszcze, żeby w ogóle dopuścić do siebie to, że mamy potrzeby, to my sobie będziemy tłumaczyć, że właśnie, i tu będzie ta racjonalizacja, że no przecież no jak ja zabiorę te 2% ze 100 i będzie 98, no to będą strasznie nieszczęśliwi. Albo w ogóle nie dadzą sobie rady beze mnie.
I przede wszystkim ja się będę z tym fatalnie czuła. A? Bo to na pewno zrobi jakąś krzywdę mojemu związkowi, moim relacjom z dziećmi, mojej rodzinie i ja się będę z tym czuła. To jest nieprawda, to jest pewna iluzja, z którą ona się skonfrontowała, mówię o tej klientce, z którą się skonfrontowała dopiero próbując to robić, ale wcześniej odnajdując, że w ogóle takie potrzeby ma. I tak, i rzeczywiście nie wiem, wybrała miejsce na wakacje po raz pierwszy, ale złapała się rzeczywiście na tym, że pakując walizki wszystkich dzieci gdzieś tam na ostatni dzień, prawda, stwierdziła, że wrzuci te kilka rzeczy i nagle się zorientowała, o, ja to znowu robię, ale różnica polegała na tym, że ona się na tym złapała. Że zrobiła taki długi, przeponowy oddech w momencie, kiedy się zorientowała. Czy będzie tak robić, czy będzie robić inaczej, to nie ma znaczenia. Ale jeśli nawet będzie tak robić, to będzie tego świadoma. Ja wiem, że to takie może jest zabawne, że no to co, robię to samo, tylko jestem tego świadomy. Ale to jest cała różnica. Że będzie mogła zadziałać inaczej. Jeśli będzie gotowa, jeśli będzie chciała.
Będzie miała wybór.
Tak, to jest ta różnica właśnie, kiedy pojawia się świadomość, że tak robimy. Kiedy się pojawia, że na przykład świadomość, że o rany, ja robię to samo na przykład, co moja mama. Prawda? Chociaż się buntowałam przeciwko temu.
Czy chcesz powiedzieć, że może być nam przyjemnie, nam kobietom, kiedy poczujemy, że o rany, oni sobie radzą beze mnie?
I to mówię nawet nie na podstawie tego, że ja tak myślę czy uważam, broń Boże, tylko nawet na podstawie właśnie opowieści kobiet takich jak ta klientka.
Bo bardzo często do pewnego momentu, do momentu tej gotowości, ta myśl nas przeraża, że oni sobie ze mnie dadzą radę, tak? Ale rozumiem, że może przyjść taki moment, że to będzie przyjemne, że oni sobie dają ze mnie radę.
Tak, że dają sobie radę, że nie oczekują tych różnych poświęceń i stawiania się właśnie tego na końcu, że zauważają mnie i te relacje się robią takie...
soczyste.
Właśnie, tak chciałam tak to właśnie nazwać, tak? Bardziej takie żywe, takie osoba z osobą, gdzie... Nawet mówię o tych relacjach z dziećmi, więc to jest jakimś wielkim odkryciem, że nie tylko, że to jest, może być przyjemne, ale że ten system to rodzinny przeżył, że harmonia się utrzymuje, to nie niszczy relacji. To jest duża, nie wiem czy szkoła, ale w takim sensie, że to jest długi czasem proces uczenia się, no bo wyobraź sobie sytuację, tu myślę o jeszcze jakimś innej sytuacji, osobie, z którą się zetknęłam profesjonalnie, w której osoba miała nie mieć swoich potrzeb, w takim znaczeniu, że jako dziecko rodzice dawali taki przekaz, że będą ją obdarzać miłością, opieką i zainteresowaniem tylko wtedy, jeśli będzie miała poglądy, potrzeby, zainteresowanie takie, jak oni chcą. Czyli przekaz był taki, że jeśli ja zrobię coś zgodnie ze swoją potrzebą, to inni przestaną mnie kochać. Mówię tak oczywiście, jak dziecko myśli, ale to myślenie przekłada nam się też na to, co się dzieje w życiu dorosłym. My sobie to wszystko jakoś zracjonalizujemy, ale tak to jest. Tego, co się dzieje w naszych relacjach, my się uczymy na dość wczesnych etapach dzieciństwa, w relacjach z rodzicami. Nie? Więc
Ale przepraszam, można to potem na szczęście korygować.
Tak. Dokładnie o tym mówię z dużą jakąś taką dawką nadziei, jednocześnie mówiąc, że jest to proces taki trudny, no bo tam się odzywają po prostu potężne też lęki, nie? Że mogę stracić coś niezwykle ważnego dla mnie w momencie, kiedy przyznam sobie prawo do jakichś swoich potrzeb. Nie?
Ale to się może zadziać i właśnie można poczuć tę przyjemność, o której powiedziałyśmy przed chwilą, z tego, że inni sobie radzą beze mnie, świetnie sobie radzą. To nie oznacza, że nie jestem dla nich, że nie jestem niepotrzebna, wręcz przeciwnie, mogę być dla nich bardziej partnerem do wyrazistych, bardziej soczystych relacji i może zacznę wreszcie po prostu być.
Wiesz, to nie jest takie łatwe, wiesz, z tym, że no, nie jestem im potrzebna. Jeżeli ktoś wszedł w taką rolę wybawcy i właściwie poza nią, w różnych sferach zresztą życia, nie tylko w relacjach i rodzinie, ale często i w pracy, w innych, nie wyszedł, to ten koncept, że można nie być komuś potrzebnym i jednocześnie, w sensie takiego, że służę czymś i pomagam, a jednocześnie komuś może zależeć na relacji ze mną, jako mną, no jest bardzo obce. I też znowu wzbudza ogromny lęk, no jak to nie jestem potrzebna, czyli mnie nie ma, nie jestem potrzebna, czyli się robi pusto wokół mnie. Z odwracaniem tego, no długo się pracuje. Więc to nie jest tak, że samo odkrycie, o inni sobie radzą, to świetnie, ale się cieszę. To nie jest tak szybko.
Nie, raczej nie, to był skrót myślowy. Chodziło mi o to, że wspomniałyśmy o tym, że to można skorygować, tak? Znaczy to, tak. Co przeżyliśmy, bo powiedziałaś o tym, że to się kształtuje wcześniej, no to by nas skazywało już na, no przepraszam, nie, dożywotnie. Nie,
z tym da się coś zrobić. Nic, co się wydarzało wcześniej, bo większość ważnych rzeczy w naszym życiu, w sensie, które potem kształtują właśnie nasze relacje, wydarza się dosyć wcześnie, ale to nie znaczy, że nie można zrobić działań naprawczych. Można. Prawdą jest, że bardzo często zaczyna się od jakiejś sytuacji takiej, która nas rani, od jakiegoś cierpienia, od właśnie poczucia, nie wiem, w tym przypadku pustki, depresji, różnych przykrych rzeczy, z którymi na przykład osoby przychodzą, nie wiedząc skąd się wzięło i wtedy się zaczyna ta praca, no bo generalnie bardzo długo możemy tego po prostu nie zauważać.
Stąd rozumiem to powiedzenie, że kryzys jest szansą, tak? Kryzys może być szansą.
Może być i w takim ujęciu psychoterapeutycznym właściwie jest szansą. Bardzo często tą pierwszą, tą jedyną nawet, tak? Bo w innym przypadku no po prostu przeżywamy życia, możemy się nie zorientować, żeśmy go tak no, nie przeżyły.
Mamy tu trochę optymistycznych wątków w rozmowie, prawda?
Bardzo. Dla mnie jest przede wszystkim to, że zyskujemy świadomość, że przyjmujemy, myślę, coraz częściej, że możemy jednocześnie kochać i być kochane, ceniąc swoje potrzeby i siebie, że inni bardzo często naprawdę nie oczekują od nas tych poświęceń i chcą też widzieć, że my sobie wzięłyśmy ten fajny kąsek, jak to wspomniałeś przy tym obiedzie i po prostu się cieszymy, bo nam to smakuje, to oczywiście używam tego trochę jako metaforę i w związku z tym nie mamy tylko w sobie zmęczenia, jakiegoś takiego zmęczenia poświęceniem, jakiegoś takiego nieustającego wyczekiwania na wdzięczność, tylko po prostu się cieszymy byciem z innymi. No i to, że w takich sytuacjach, kiedy jest źle, kiedy właśnie pojawia się, nie wiem, pewien rodzaj, no, czy depresji, czy pustki, czy jakiegoś takiego, no, cierpienia, są drogi wyjścia, są drogi ja bym powiedziała nie wyjścia, nawet powrotu do siebie. Bo tak naprawdę to jest kwestia zauważenia też siebie i po prostu tego, co tam potrzeba. Kto tam mieszka w nas, da? Oprócz tej poświęcającej się osoby.
Dziękuję Ci, Joanno.
Bardzo dziękuję.
Do widzenia.
Do widzenia.